Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska i Krzysztof Brąk.
Otwartość w mówieniu i pokora w słuchaniu. O taką postawę prosi papież biskupów na rozpoczęcie pierwszej sesji synodu.
Głównym punktem dzisiejszych obrad było wystąpienie relatora generalnego. Dokonał on pierwszej syntezy różnych poglądów na temat duszpasterstwa rodziny.
W Polsce przebywa Mary Wagner, kanadyjska działaczka pro-life, więziona za obronę życia.
Witamy 6 października i zapraszamy na serwis informacyjny.
Mówcie jasno i słuchajcie z pokorą, prosił papież na otwarcie pierwszej sesji obecnego synodu biskupów. Rozpoczęła się ona o godzinie 9 wspólnym odmówieniem brewiarza. Następnie głos zabrał kardynał André Ventrua z Paryża, który jest jednym z przewodniczących delegowanych zgromadzenia synodalnego. Wspomniał o wielkim zainteresowaniu, z jakim spotkał się watykański kwestionariusz przed synodem. Zastrzegł, że na zamieszczone w nim pytania nie ma prostej odpowiedzi, bo współczesne uwarunkowania są dla człowieka bardziej przeszkodą niż pomocą. Przypomniał, że Kościół obszernie się już wypowiedział na temat rodziny, zwłaszcza dzięki świętemu Janowi Pawłowi II. Wypowiada się również za pośrednictwem milionów trwałych i szczęśliwych rodzin, a także przez serdeczną obecność u boku rodzin rozbitych.
Uczestników synodu pozdrowił również papież. Podkreślił, że bardzo mu zależy, by obrady odbywały się w duchu synodalności. Przynosicie głos kościołów partykularnych zgromadzonych na szczeblu lokalnym przez konferencję episkopatów, powiedział papież. Zastrzegł przy tym, że o ile kościół powszechny i kościoły partykularne są z ustanowienia Bożego, o tyle krajowe kościoły lokalne zostały ustanowione przez ludzi. Franciszek przypomniał ojcom synodalnym o ich wielkiej odpowiedzialności. Przynosicie realia i problemy kościołów, aby im pomóc chodzić drogą Ewangelii rodziny, powiedział Ojciec Święty.
Podstawowym warunkiem jest mówić w sposób otwarty. Niech nikt nie myśli. Nie, tego nie wolno powiedzieć, bo co sobie o mnie inni pomyślą? Trzeba powiedzieć wszystko, co się czuje, z parezją, otwarcie. Po ostatnim konsystorzu, na którym była mowa o rodzinie, napisał do mnie jeden z kardynałów. Szkoda, że niektórzy kardynałowie nie odważyli się powiedzieć pewnych rzeczy ze względu na papieża, bo chyba myśleli, że jest innego zdania. Tak być nie może, to nie jest synodalność. Bo trzeba powiedzieć wszystko, co jak czujemy w Panu, powinniśmy powiedzieć. Bez zważania na osoby, bez obaw. Zarazem jednak trzeba słuchać z pokorą i przyjmować z otwartym sercem to, co mówią bracia. W tych dwóch postawach urzeczywistnia się synodalność.
Franciszek zapewnił ojców synodalnych, że mogą obradować w pełnym spokoju. Synod odbywa się bowiem zawsze cum Petro et sub Petro, z Piotrem i pod Piotrem. Obecność papieża jest rękojmią dla wszystkich i ochroną wiary, powiedział Ojciec Święty na rozpoczęcie pierwszej sesji synodu.
Ponadto podczas przedpołudniowej sesji metodę prac synodu biskupów o rodzinie przedstawił jego sekretarz generalny kardynał Lorenzo Baldisseri. Następnie głos zabrał relator generalny obecnego zgromadzenia synodalnego kardynał Peter Erde. Prymas Węgier w swej relacji przed dyskusją, czyli wprowadzeniu do obrad, wykorzystał wypowiedzi pisemne ojców synodalnych przesłane już wcześniej do Watykanu.
Węgierski purpurat zachęcił, by patrzeć na rodzinę z nadzieją i miłosierdziem, głosząc jej wartości piękno. Mimo bowiem licznych trudności powodowanych dziś obawą przed trwałymi zobowiązaniami wynikającą z indywidualizmu, Ewangelia rodziny stanowi lekarstwo i leczącą prawdę, należy ją zatem stale proponować.
Kardynał Erde przestrzegł Kościół przed katastrofizmem czy rezygnacją, przypominając, że istnieje wielkie dziedzictwo wiary powszechnie podzielane. Ideologia gender czy zrównywanie związków homoseksualnych z małżeństwem odrzucane są przez znaczną większość katolików. Małżeństwo i rodzinę uważa się powszechnie za dziedzictwo ludzkości, którego trzeba bronić i strzec. Choć nie wszyscy wierni znają doktrynę Kościoła i do niej się stosują, nie podaje to jej bynajmniej pod dyskusję, zwłaszcza gdy chodzi o nierozerwalność małżeństwa i jego sakramentalność. Obrady synodu nie dotyczą doktryny, ale praktycznej duszpasterskiej pomocy, także tym, których małżeństwo się rozpadło.
Relator generalny synodu podkreślił potrzebę formacji przede wszystkim narzeczonych, by byli świadomi sakramentalnej godności małżeństwa mimo ciągłych zagrożeń, takich jak rozwód, aborcja, przemoc, nadużycia czy ubóstwo. Wskazał, że nowa kultura rodziny może być punktem wyjścia dla odnowy ludzkiej cywilizacji. Konieczne jest odnowione duszpasterstwo rodzin.
Kardynał Erde zaznaczył, że musi się on kierować jasnymi wskazaniami uwzględniającymi nierozerwalność ważnie zawartego sakramentalnego małżeństwa. Kościół obejmuje troską także rozwiedzionych i żyjących w nowych związkach. Nie można ograniczać się przy tym tylko do sprawy przyjmowania sakramentów. Na zakończenie wprowadzenia do obrad synodalnych została przypomniana Ewangelia życia, czyli jego świętości od poczęcia do naturalnej śmierci, oraz otwartości małżeństwa na jego przekazywanie i przyjmowanie.
Aktualności Radia Watykańskiego.
Stolica Apostolska po raz kolejny apeluje o zapobieganie masowym ruchom migracyjnym, tym razem na kontynencie afrykańskim. Była o tym mowa podczas dyskusji o pomocy humanitarnej dla uchodźców w Afryce podjętej na forum Komitetu Wykonawczego Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców. Stały watykański obserwator przy genewskich agendach ONZ wskazał na potrzebę długofalowej polityki eliminującej przyczyny ruchów migracyjnych, mianowicie konflikty zbrojne oraz złe rządy, które blokują rozwój danych krajów. Wymaga to jednak zmiany mentalności i promowania kultury pokoju, podkreśla arcybiskup Silvano Tomasi.
Zdaniem Stolicy Apostolskiej kraje afrykańskie posiadają już niezbędny kapitał polityczny i ekonomiczny, by koordynować działania na szczeblu kontynentalnym w celu wspierania rozwoju i pokojowego rozstrzygania konfliktów. Arcybiskup Tomasi przypomniał o tragediach, które rozgrywają się na Morzu Śródziemnym, kiedy uchodźcy z Afryki starają się przeprawić do Europy, świadomie ryzykując życiem. W tym kontekście watykański dyplomata wspomina o zbyt restrykcyjnych normach europejskich oraz o handlu żywym towarem. Przytacza on też jednak pozytywne postawy, takie jak solidarność międzynarodowa czy gościnność społeczeństw afrykańskich. Skala zjawiska migracji jest jednak zbyt wielka, aby można zaradzić wszystkim potrzebom. Dlatego właśnie niezbędne jest zapobieganie kolejnym falom migracyjnym, uważa przedstawiciel Watykanu.
Ponad 500 000 Francuzów przeszło wczoraj ulicami Paryża, by domagać się poszanowania dla normalnej rodziny. Demonstrację zorganizował ruch Manif pour tous, który powstał ponad rok temu podczas wielomilionowych demonstracji przeciwko tzw. małżeństwom homoseksualnym.
Choć ostatecznie francuskie władze rozszerzyły definicję małżeństwa na związki jednopłciowe, to jednak działacze prorodzinni we Francji nie dają za wygraną. Nadal domagają się uchylenia tego prawa, a ponadto przeciwstawiają się zapłodnieniom in vitro dla takich par oraz praktyce macierzyństwa zastępczego. Na wczorajszej manifestacji sprzeciwiano się również cięciom w polityce prorodzinnej. Człowiek to nie towar, kobieta nie jest maszyną do rodzenia dzieci. Tak brzmiały jedne z oficjalnych haseł demonstracji.
W Brazylii trwa doroczny Krajowy Tydzień Życia. Zakończą go 8 października obchody Dnia Życia Poczętego. Kościół zachęca brazylijskie społeczeństwo do prowadzenia w tych dniach debaty o ochronie i godności ludzkiego życia we wszystkich jego fazach od poczęcia aż do naturalnej śmierci.
Dużą pomocą dla wspólnot chrześcijańskich w dyskusji o wartości życia jest broszura Godzina Życia przygotowana przez Krajową Komisję Duszpasterstwa Rodzin. We wstępie do tego wydania biskup Severino Klassen napisał: chcemy ojczyzny wolnej od jakiegokolwiek zniewolenia, jesteśmy przeciw jakiemukolwiek wyzyskowi i postawom, które ranią życie. Hierarcha przypomniał, że wszyscy są powołani, aby ochraniać i strzec życia jako największego daru. Z kolei biskup João Carlos Petrini, odpowiedzialny za Komisję Episkopatu do spraw życia i rodziny, zwraca uwagę społeczeństwa na konieczność ukazywania wartości życia. Zrozumienie i zachwyt to przejawy konieczne, aby przyjąć i szanować dar życia, aby przezwyciężać dominującą kulturę banalizującą życie i traktującą w sposób powierzchowny, podkreśla biskup Petrini. Należy oczekiwać, że inicjatywa Kościoła w Brazylii przyczyni się do tego, że jego wspólnoty obecne i aktywne na terenie całego kraju będą podejmować wysiłek na rzecz humanizacji i troski o ludzkie życie od jego poczęcia aż do naturalnego końca. Z Brazylii dla Radia Watykańskiego ksiądz Isa Malczewski, Chrystusowiec.
Ponad 500 osób z całej Hiszpanii wzięło udział w 7. Krajowym Spotkaniu Bożego Miłosierdzia. Odbyło się ono w Toledo.
Spotkanie czcicieli Bożego Miłosierdzia rozpoczęło się w sobotę na słynnym placu Soko do Ver. Stąd wyruszyła droga krzyżowa w stronę kościoła świętego Ildefonsa. Każda z grup niosła swój sztandar. Wieczorem wszyscy spotkali się w zabytkowej katedrze na modlitwie maryjnej, tak zwanej Sabatinie. W niedzielę na Anioł Pański połączono się z Rzymem, aby wysłuchać słów papieża Franciszka. Podczas Eucharystii, której przewodniczył biskup Ángel Fernández Collado, uczestnicy spotkania w Toledo modlili się w intencji synodu biskupów. Biskup Fernández Collado podkreślił znaczenie rodziny w nauczaniu świętego Jana Pawła II, apostoła Bożego Miłosierdzia. Ruch czcicieli Bożego Miłosierdzia w Hiszpanii staje się coraz liczniejszy, o czym świadczą krajowe spotkania. Pierwsze 3 odbyły się w Bazylice Matki Bożej Pilar w Saragoście. 4. spotkanie miało miejsce w Santiago de Compostela z okazji Roku Jakubowego. Następne odbyły się w Madrycie, Barcelonie i Alicante. Warto przypomnieć, że pierwszym apostołem Bożego Miłosierdzia w Hiszpanii był ksiądz Marian Walorek, długoletni kapelan Polaków po II wojnie światowej. Jako pierwszy przetłumaczył na język hiszpański fragmenty dzienniczka siostry Faustyny. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
2 minuty dla kaju. Rafał Łączny.
2 stołeczne katolickie uczelnie, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie, zainaugurowały dziś nowy rok akademicki. W sumie na obu uczelniach studiuje około 20 tysięcy osób. Nowy rok akademicki to także szereg nowych inicjatyw, szczególnie na Papieskim Wydziale Teologicznym. Prócz Szkoły Liderów Wolontariatu, Studium Duchowości czy Szkoły Liderów Nowej Ewangelizacji, uczelnia uruchomiła studium pastoralne dla parafialnych rad duszpasterskich, poinformował rektor ksiądz profesor Krzysztof Pawlina.
Te wykłady tak naprawdę to jest zbudowanie w nich świadomości eklezjalnej, danie świadomości też laikatów posługi w Kościele, ale też i pewnych przepisów, które obowiązują w prowadzeniu pewnych prac w parafii. Tak naprawdę chodzi o formację laikatu.
Zajęcia wykładowo-warsztatowe skierowane są do przedstawicieli parafialnych rad duszpasterskich w archidiecezji warszawskiej. W Polsce gości Mary Wagner, kanadyjska działaczka pro-life, która za obronę życia i przekonywanie kobiet do zaniechania aborcji spędziła w więzieniu niemal 2 lata. W wywiadzie udzielonym portalowi Opoka Mary Wagner wyjaśniła, że zgodnie z kanadyjskim prawem nienarodzone dziecko nie jest osobą. Wejście na teren placówki medycznej przez Mary Wagner potraktowano jako zagrożenie dla biznesowej działalności ośrodka. Myślę o tych 2 kobietach, z którymi rozmawiałam i innych stojących za szybą w klinice, choć nie wiem, czy mnie słyszały. To było jednak tylko kilka kobiet z 20, które były zapisane na 15 sierpnia 2012 roku, by zabić ich dzieci. Za nie byłam w więzieniu przez 2 lata, ale było warto, one były tego warte. W czasie 2-tygodniowego pobytu w Polsce Mary Wagner będzie miała aż 26 otwartych spotkań.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.